poniedziałek 12 lipca o 19 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Poznaniu przy ulicy Solnej odbędzie się kolejny koncert z cyklu Muzyka w dawnej Wielkopolsce i jak zwykle głos oddaję dyrektorowi artystycznemu głównej wykonawczyni tego koncertu, czyli Orkiestry Barokowej Akademia dell'Arcadia, Maciejowi Prochasce.
Witam serdecznie. Bardzo się cieszymy, że po dłuższej przerwie spowodowanej festiwalem handlowskim w maju powrócimy do naszych drogich melomanów, słuchaczy i widzów.
Z bardzo taką atrakcyjną propozycją.
Dość atrakcyjną propozycją, jak sądzimy. Otóż opera Dwajstrzelcy i Mleczarka, Le Duchat Sir Lethier, Egidio Romualdo Duniego, kompletnie nieznanego kompozytora.
Z zadziwieniem przeczytałam nazwisko i kompletnie nie skojarzyłam z niczym.
Tak, to kolejny z cyklu kompozytorów włoskich, którzy zadomowili się we Francji, w Paryżu. Paul Lulin, kolejna ciekawa postać. Lulin stworzył w XVII wieku tragedię liryczną, operę francuską, dramat muzyczny francuski. Natomiast Duni stworzył komedię muzyczną. Właściwie był jednym z pierwszych twórców Singspielu.
Oczywiście, czyli bardzo taka znacząca postać.
Znacząca postać, o tyle znacząca, że na nim wzorowali się w zasadzie wszyscy późniejsi twórcy. Jego komedie muzyczne w zasadzie nazywano to komediami z ariami. Tak jest to określane na kartach tytułowych, ale dziś oczywiście mówimy o tym po prostu, że jest to wodewil lub Singspiel.
Jak to się ma do Wielkopolski w takim razie, ta jego twórczość?
Bardzo prosty sposób. Otóż już w latach 80. XVIII wieku, pod koniec lat 80., a także na przełomie wieku XVIII i XIX i w pierwszych latach wieku XIX, w zasadzie niemalże co roku gościł w okresie letnim, notabene w okresie zbliżonym do Jarmarku Świętojańskiego, gościł w Poznaniu oraz w wielu miastach Wielkopolski, ale przede wszystkim w Poznaniu, zespół Wojciecha Bogusławskiego.
Teatralny oczywiście.
Teatralno-operowy w zasadzie. Przypuszczamy, że on korzystał częściowo z zasobów muzyków, którzy byli do dyspozycji w Poznaniu. Była kapela Farna, było wielu innych muzyków. No, było sporo po prostu tych instytucji takich muzycznych, w szczególności właśnie kościelnych. I prawdopodobnie także wśród tych muzyków korzystał z tego, żeby kompletować orkiestrę. Część muzyków przywoził z sobą. Przede wszystkim przywoził z sobą śpiewaków, aktorów dramatycznych i dekoracje oraz w zasadzie gotowe
przedstawienie.
Jakby przedstawienie, tak. Wśród tej oferty, którą przywoził Bogusławski, były dzieła takie bardzo rozbudowane pod względem dramatycznym, jak Aksur Król Ormus Antonio Salieriego. Były opery Mozarta, był czarodziejski flet. Przede wszystkim jako jedna z najbardziej lubianych oper w tym czasie. Ale były też przedstawienia jednoaktowe, które komasowano w takich wieczorach, właśnie jednoaktówka, balet, jednoaktówka, czyli tego rodzaju przedstawienia jakby operowe, takie łączone
wiązanka,
z kilku. Wiązanka.
Wiemy, gdzie te spektakle się odbywały?
Te spektakle odbywały się w ujeżdżalni Greislera. To była taka duża drewniana konstrukcja, w zasadzie drewniano-murowana, z takiego muru pruskiego. Ona się na niektórych rycinach zachowała, to znaczy widać jej zarysy.
Gdzie to było mniej więcej, w jakim fragmencie miasta?
To było w miejscu, w którym w tej chwili jest ogródek jordanowski pod wzgórzem świętego Wojciecha. Czyli było to już za murami miasta. Była to bardzo duża sala, w której mieściła się publiczność oraz była bardzo duża przestrzeń taka o charakterze takiego, powiedzmy, boiska do koszykówki.
Czyli tam się rozgrywała akcja, tak?
Tam się rozgrywała akcja. No, było to oczywiście miejsce wykorzystywane głównie jako ujeżdżalnia koni, ale było miejsce dla publiczności i Bogusławski starał się w okresie letnim przede wszystkim przystosowywać tę salę do wystawienia tam dzieł. To się udawało. Wydaje się jednak, że stan techniczny tego budynku nie był najlepszy. Później część przedstawień przeniosła się do hotelu Saskiego.
Tam w okolice Wrocławskiej, zdaje się.
W okolice Wrocławskiej. Ten budynek jest w tej chwili troszeczkę przebudowany wewnętrznie, także tam już nie ma jakiejś takiej większej sali. Niektóre przedstawienia istniały jeszcze w sali pojezuickiej, czyli w obecny dziedziniec szkoły baletowej. tam na Gołębiej. Generalnie nie było sali teatralnej w Poznaniu i właściwie między innymi listy Bogusławskiego słane do króla pruskiego sprawiły, że Prusacy zdecydowali się wybudować teatr, który obecnie jest arkadią na Placu Wolności.
Dobrze, że przypominasz tą historię, bo po prostu ja myślę, że wielu poznaniaków po prostu nie wie.
Historia teatrów poznańskich jest fascynująca, począwszy od teatru takiego szkolnego w Akademii Lubrańskiego, skończywszy na pięknej operze, której stulecie obchodzimy w tym roku. Wydaje mi się, że jest to fascynujące sięgnąć do takiego etapu pośredniego w historii przedstawień operowych w Poznaniu. A cóż, Dwaj strzelcy i mleczarka. To jest też bardzo ważne dzieło, wbrew pozorom, z punktu widzenia historii polskiej opery w ogóle. Otóż styl muzyczny, który widzimy w tej operze Duniego, który jest czymś pośrednim między okresem baroku i klasycyzmu, to jest taki typowy styl przełomu. Opera jest 1760 roku, czyli w zasadzie jeszcze się prawie barok nie skończył. Ramonie umarł w Paryżu jeszcze, bo umarł w 64, ale jeszcze się nie wykształcił klasycyzm, czyli taki typowy okres, taki okres przełomu. Zresztą on jest też, wydaje mi się, dość dobrze zilustrowany na naszej płycie zeszłorocznej z cyklu Muzyka Restituta, Saska Bombonierka. To jest też ten okres przejścia między barokiem i klasycyzmem. I mamy jeszcze bardzo dużo elementów związanych z muzyką XVIII-wieczną, pierwszej połowy XVIII wieku, ale mamy już sporo nowych elementów związanych zwłaszcza z nurtem opery neapolitańskiej. I tutaj u Duniego jest to Włoch, jakby nie było, choć opera jest napisana po francusku. Tych elementów jest bardzo dużo.
Są takie typowe, że tak powiem, części, jakie potem w operze zaistniały, recytatywy.
Nie ma recytatywów. Właśnie tutaj są dialogi mówione, których oczywiście nie będzie na koncercie, bo byłoby to mało komunikatywne rozmawiać po francusku. Poza tym to jest oczywiście ten element, który sprawdzi się na scenie tak naprawdę. W przestrzeni koncertowej on chyba ma po prostu mniejsze znaczenie.
Ale będzie koncertowo właśnie wykonany, nie
to będzie
z jakimś,
wykonanie
jakąś
koncertowe,
akcją
niestety sceniczne. Nie będzie akcji.
Opowiedz, o czym jest ta historia? No myślę, że
historia
jakaś
jest
miłość.
Fascynująca. Otóż librecista francuski oparł się na dwóch bajkach Jean de La Fontaine'a. Pierwsza bajka to Dzban mleka, druga bajka to Dwóch przyjaciół i niedźwiedź. Otóż Dzban mleka. Dzban mleka to taka przysłowiowa historia o tym, że rozlewa się mleko i wszystkie marzenia związane z tym mlekiem spływają w ziemię. A druga z bajek została przerobiona przez Adama Mickiewicza w wierszu Przyjaciele. Tam mamy bodajże Mieszka i Leszka, którzy się bardzo przyjaźnią, bardzo się lubią, no, dzielą się wszystkim, ale kiedy nadchodzi niedźwiedź i następuje sytuacja niebezpieczeństwa,
ekstremalne,
jeden się ratuje ucieczką na drzewo, a drugi jest zmuszony udawać trupa pod tym drzewem, po to, żeby niedźwiedź...
Jak z tego wychodzi, z tej opresji?
Niedźwiedź go obwąchuje, stwierdza, że jednak jest nieciekawie, wygląda na nieświeżego, w związku z czym idzie dalej i oczywiście w tej historii jest taki morał, że ten, który był na drzewie, no pyta, co ci ten niedźwiedź szeptał? Szeptał mi, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.
A, czyli taki morał, tak?
Jest to taki morał i u La Fontaine'a jest ten morał i między innymi jednym z elementów tej opery jest, ona właściwie łączy te dwa wątki, te dwa opowiadania. Mamy tutaj dwóch myśliwych, którzy próbują ustrzelić niedźwiedzia po to, żeby wreszcie mieć jakieś pieniądze porządne. Zdaje się, że podzielili już skórę na tym niedźwiedziu.
Chociaż jeszcze nie ustrzelili.
Wykorzystują już na kredyt różne rzeczy, chociaż jeszcze nie ustrzelili niedźwiedzia. Pojawia się w pewnym momencie mleczarka, która idzie z dzbanem mleka na sprzedaż, na targ i wyobraża sobie, że za pieniądze, które sprzeda, kupi sobie kurczaczki, kózki, owieczki, krówki.
Taka
będzie bardzo bogata. Tak jest, będzie bardzo bogata i zrobi karierę i zostanie królową tych wszystkich zwierzątek, które sobie wymarzyła. No niestety potyka się, rozlewa mleko i wszystkie marzenia pryskają.
Wsiąkają w ziemię.
Niedźwiedź pojawia się na chwilę na scenie po to, żeby właśnie wystraszyć obu strzelców. Niestety zamógł proch podczas deszczu i nie można ustrzelić tego niedźwiedzia. No i właściwie kończy się wszystko tym, że jeden z myśliwych zaleca się do tej mleczarki. Ona póki ma to mleko, to go odrzuca, bo twierdzi, że jest biedny i nie ma niczego do zaoferowania. A w zasadzie później, kiedy już to mleko się rozlewa, przyjmuje jego oświadczyny. Na lodzie całkowitym zostaje jeden z tych drugich myśliwych,
no,
który
trudno.
Nie ma pieniędzy i właściwie nie wie, co z sobą zrobić. A zwycięzcą całej opery jest niedźwiedź, który uratował skórę.
Czyli w właściwie tak, powinny być cztery postacie, a z tego tutaj...
Są trzy postacie. Są trzy postacie.
Czyli niedźwiedź jest niemy.
Niedźwiedź jest niemą, która nie wystąpi na koncercie. Ostatnio przy rozmowie z Roberto Balconim on sam zaoferował się jako odtwórca roli misia.
Czyli będzie dyrygował i tam porykiwał, tak, w odpowiednich momentach.
Na nas, jako realizatorów partytury. Będzie dość interesujący skład orkiestry. Będą dwa oboje, dwa fagoty, dwa rogi, flet, grupa smyczków, basso continuo. Myślę, że taki przyjemny, pastelowe, bardzo pastelowe barwy w ogóle w tej operze dominują. Ale co jest chyba najistotniejsze, to to, że styl muzyczny, który tutaj obserwujemy w tej muzyce Duniego, taki właśnie styl przełomu między barokiem i klasycyzmem, chyba bardzo mocno wpłynął na muzykę Macieja Kamińskiego i Jana Stefaniego. Czyli to, co obserwujemy w pierwszych polskich operach, w tych, które się zachowały, a więc w Nędzy uszczęśliwionej, w Agatce też Holanda i w Krakowiakach i Góralach, oczywiście pomijając te elementy ludyczne, typowo polskie jakby, które się pojawiają w Nędzy w postaci takiego krakowiaczka, a w przypadku Krakowiaków i Górali to mamy tutaj ten element góralski plus element taki krakowski, czyli też krakowiak się pojawia. To styl muzyczny i koncepcja kompozytorska są wzorowane na muzyce Duniego. Bardzo, bardzo to widać wyraziście. Są to drobne, krótkie arie. Podobnie jest u Kamińskiego i podobnie jest u Stefaniego.
Czyli mamy mu dużo do zawdzięczenia, można powiedzieć.
Wydaje mi się, że ta opera była tak popularna w XVIII wieku, ona naprawdę była wszędzie. Ona była wszędzie, ona była nawet w Stanach Zjednoczonych obecnych. Tam się znajdują druki tej, była tam wystawiana w koloniach brytyjskich.
Czyli musimy zobaczyć tych
ta opera była bardziej popularna niż chyba teraz Toska. Ja myślę, że po prostu wszędzie była ta opera i była i w Petersburgu, no po prostu wszędzie tam, gdzie Europejczycy się dostali, ta opera się wciskała. Jest to niezwykłe dzieło, ono ma rzeczywiście jakiś element moralizatorski. Myślę, że scenicznie było dość śmieszne. Było tam dużo akcji, nie było momentów nudy. To jest godzina wystawienia na scenie łącznie z dialogami. Także my na koncercie uzupełnimy tutaj to dzieło 40-minutowe symfonią Michała Orłowskiego. To jest też taki...
Na początku czy na końcu?
Ona będzie na początku po to, żeby troszeczkę
wprowadzić
w taki nastrój. Ona ma klimat też taki bardzo polski, bo na końcu pojawia się element góralski, taki ludyczny.
Folk? Taki mały?
Taki troszeczkę jest specyficzny utwór, też zresztą nigdy nie nagrany i bardzo, bardzo interesujące dzieło.
Nie powiedzieliśmy, bo oczywiście mówiliśmy o orkiestrze Accademia dell'Arcadia pod dyrekcją Roberto Balconiego i oczywiście odtwórcy tych śpiewanych
oczywiście
partii.
Najważniejsi wykonawcy w roli Peret, czyli mleczarki, wystąpi Agnieszka Budzińska. Bennett,
która dopiero co była przecież
która
też
dopiero
z wami.
Co była, która zdaje się, że z zespołem Peregrina występowała na festiwalu w Starym Sączu w ostatnim tygodniu. Także bardzo się cieszymy, że ponownie powitamy naszą przyjaciółkę. Dalej jako Gio, czyli ten myśliwy, który zaleca się do mleczarki.
Szczęśliwie.
Ten szczęśliwiec właściwie. Wystąpi Maciej Straburzyński, baryton, oraz jako Kola, czyli wiecznie zmęczony myśliwiec, który nie może ustrzelić.
Nie ma fartu.
Niedźwiedzie. Nie ma fartu w tej operze. Łukasz Wilda, tenor.
Bilety?
Nie ma biletów, wstęp wolny,
wolny,
na wszystkie koncerty z cyklu Muzyka w dawnej Wielkopolsce, odbywające się z mecenatem władz miasta Poznania. Bardzo też dziękujemy dyrektorowi Szkoły Muzycznej za to, że udostępni nam salę. Ja mogę tylko powiedzieć, że będziemy też nagrywać to dzieło w naszym cyklu Muzyka Restituta.
Będzie płyta pewnie,
Będzie z tego płyta. Będzie też w płycie zawarta taka fotostory, którą zrobiliśmy wczoraj w Pałacu w Wąsowie, w Parku Wąsowskim.
Właśnie tu na bazie tej opery.
Opowiadająca, pokazująca, no ten tekst francuski, on jest jakby, no dla Francuzów jest komunikatywny, dla nas może mniej, lub też dla osób innych nacji, którzy nie znają francuskiego, może być mniej komunikatywny, dlatego zdecydowaliśmy się, że w książce do płyty umieścimy oprócz tłumaczenia także zdjęcia, na których będą przedstawione w takiej bardzo obrazkowej, bajkowej formie te postacie i te wydarzenia, które mają miejsce w operze.
Już nas zaciekawiłeś. W każdym razie póki co zapraszamy na najbliższy poniedziałek 12 lipca na godzinę 19 do sali koncertowej Szkoły Muzycznej przy ulicy tak Solnej jest. Na niezwykłe wydarzenie. Kolejny koncert z cyklu Muzyka w dawnej Wielkopolsce.
Myślę, że to jest naprawdę pierwsze wykonanie w Poznaniu po tym, jak to Bogusławski produkował na początku wieku XIX i
no, czyli mamy masę czasu pomiędzy.
Jest to rzeczywiście przypomnienie utworu, który tutaj funkcjonował na pewno i który w całej Polsce funkcjonował. I myślę, że dla każdego, kto jest ciekaw tego, jak wyglądała opera w czasach naszych prababć i prapradziadków, to rzeczywiście będzie interesujące.
Tak gorąco zachęcam Państwa do uczestnictwa w tym koncercie. Maciej Prochaska, dyrektor artystyczny Orkiestry Barokowej Akademii dell'Arcadia. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.